Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: wymiar sprawiedliwości w działaniach rządu. Bardzo gorąco i serdecznie witam gościa naszego spotkania, pana ministra Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich widzów i słuchacz Radia Maryja.
Panie ministrze, burzliwe posiedzenie Sejmu, kolejne wotum nieufności na początku do poszczególnych ministrów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj także wotum nieufności, czy konstruktywne, można by było zadawać sobie to pytanie, wobec całego rządu pani premier Beaty Szydło. Pani premier mówiła wprost do opozycji, która nie jest konstruktywną, ale jest totalną: nie chodzi wam o Polskę. Zatem w jakim kluczu należy patrzeć na te niepokojące działania podejmowane przez Platformę Nowoczesną, ale także wspierane przez PSL?
No tak, to jest, myślę, istota rzeczy. Pani premier ujęła ją bardzo zwięźle, ale prawdziwie. Oczywiście obudowując licznymi argumentami z każdej dziedziny życia, pokazując, przypominając, co Platforma robiła, właściwie też czego nie robiła, powinna była przez 8 lat swoich rządów i do czego tak naprawdę chce wrócić. Możemy, pozwolę sobie tutaj dodać, że nawiązując do słynnej kiedyś wypowiedzi i zapowiedzi Donalda Tuska, że za czasów Platformy Polska będzie mlekiem, miodem płynąca i będzie tą zieloną wyspą. I mogę powiedzieć z własnej perspektywy, bo o tej fragmencie wymiaru sprawiedliwości też pani premier wspominała, że rzeczywiście to była zielona wyspa, ale dla wszelkiej maści dużych cwaniaków, przestępców i aferzystów, o czym świadczą liczne nadużycia, które dzisiaj ścigamy, a były całkowicie zaniechane w okresie rządów Platformy, choćby w związku z gigantycznymi oszustwami VAT-owskimi, na których Polska traciła miliardy, setki miliardów w perspektywie tych lat rządów Platformy. Nie przesadzam, to są setki miliardów złotych, które mogły być wykorzystywane efektywnie, gdyby były te pieniądze ścigane, czy gdyby zapobiegano wykradaniu tych pieniędzy z budżetu państwa i przekazywane na przykład na 500+ już wówczas, czyli na wsparcie dla rodzin, dla dzieci. No ale Platforma tego nie robiła, bo zapowiedziała zieloną wyspę właśnie dla pewnych grup interesu i sądzę, że celowo przymykała oko na takie zjawiska. Czy inny przykład przymykania oka na grupy cwaniaków, którzy mogliby powiedzieć, że to był czas zielonej wyspy, czyli tych wszystkich, którzy wyłudzali kamienice i nieruchomości na przykład w Warszawie, ale taki proceder miał miejsce nie tylko w Warszawie, teraz się szczególnie zajmujemy Warszawą, bo to jest największa skala, prawda, z tego zjawiska, gdzie setki nieruchomości zostały przejęte przez oszustów i przestępców, posługujących się sfałszowaną dokumentacją. Niestety, na czym boleje, z udziałem często sądów, którzy ustanowili kuratorów dla spadkobierców, właścicieli, którzy mieliby po 120, powinni niby żyć gdzieś na świecie i mieć po 120, czasami na 140 lat. Także wielki był optymizm tych sędziów, którzy tak uznawali. No i w konsekwencji te kamienice były przejmowane, a ludzie bezwzględnie wyrzucali na bruk. I to był proceder całkowicie bezkarny prowadzony.
Nie zapominając także, panie ministrze, o urzędnikach poszczególnych ratuszów, bardzo często wysoko postawionych.
Z całą pewnością to się działo za czynnym udziałem urzędników, wysoko postawionych urzędników Miasta Stołecznego Warszawy, kierowanego przez panią prezydent Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej. W tej sprawie prokuratura prowadzi już 150 śledztw, ale to się też działo za przyzwoleniem władzy centralnej Platformy Obywatelskiej, bo pamiętajmy, że tam mieliśmy do czynienia z klasycznymi przestępstwami kryminalnymi i od ich ścigania są policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, inne organa ścigania i prokuratura, a wszystkie prawie śledztwa w tej sprawie były umorzone. To myśmy dokonali analizy całej tej spraw, takiej, można powiedzieć, analizy bardzo gruntownej i w tej chwili toczy się 150 śledztw w tym niektóre są oparte na bardzo mocnym materiale dowodowym. Są już tymczasowo aresztowane osoby, w tym wpływowi adwokaci, którzy poprzednio byli całkowicie bezkarni, chodzili po salonach, też Platformy Obywatelskiej. No i to się kończy. Więc krótko mówiąc, musimy tutaj robić porządek, ale to państwo nie działało i to było w moim przekonaniu, to był celowy, świadomy zamiar ludzi, którzy stawiali na wąskie grupy interesu, które grabiły Polskę kosztem całej reszty społeczeństwa i dla nich to była zielona wyspa. I dlatego nie było pieniędzy na 500+, dlatego nie było pieniędzy na podwyższenie płacy minimalnej, co się stało, dlatego nie było pieniędzy na zapewnienie ludziom szybszej emerytury. I stąd wydłużano te emerytury, myśmy zrealizowali zobowiązania, ale też i wiele, wiele innych spraw, które można było uczciwiej załatwiać. Naturalnie proces rządzenia to nie jest prosta sprawa. To jest materia ogromna, skomplikowana, związana z koniecznością zmian prawa, ale też i z potrzebą zatrudniania ludzi, którzy często poświęcają swój własny czas, czasami się narażają i mają odpowiednie kompetencje. Więc przed nami jest jeszcze wiele wyzwań, wiele do zrobienia. Nie zrobiliśmy tego wszystkiego, co chcielibyśmy zrobić. O tym pani premier też mówiła uczciwie. No, ale to, co dało się zrobić, to i tak już jest bardzo, bardzo dużo. I to boli Platformę, bo my robimy porządek i budujemy normalną, uczciwą Polskę, która, jestem przekonany, jak ten proces będzie dalej trwał, będzie państwem, z którego będziemy dużo bardziej dumni i będzie państwem dbającym o swoich obywateli, a nie tylko o tą wybraną grupkę związaną z sitwą rządów Platformy Obywatelskiej, PSL-u czy innych układanek oligarchiczno-biznesowych.
Szkoda tylko, że te fajerwerki totalnej opozycji są tak drogie, bo przecież posiedzenie Sejmu to także bardzo konkretne pieniądze podatników. No i do tego druga strona nic konstruktywnego nie wnoszą, panie ministrze.
To prawda. Ja myślę, że to też... Czy można powiedzieć w ten sposób? Gdyby opozycja korzystała z swoich takich klasycznych uprawnień związanych z wnioskiem o wotum nieufności, to jeszcze moglibyśmy na to machnąć ręką. Rzeczywiście w pełni się zgadzam z ojcem, że to łączy się z wydatkiem, z czasem, bo w tym czasie musieliśmy być wszyscy w Sejmie, czyli nie mogliśmy się zajmować pracą. Tak? No bo kiedy jesteśmy w Sejmie, to wtedy, jeżeli mogę powiedzieć o sobie, ja można powiedzieć dwa takie ważne urzędy, sprawuję dwa, można powiedzieć ministerstwa niemal, czyli prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości i normalnie jestem albo w jednym, albo w drugim budynku, podejmuję decyzje, są spotkania, pracujemy nad ustawami czy nad wieloma innymi sprawami do rozstrzygnięcia. Wtedy to wszystko leżało, no bo ja musiałem być w Sejmie i to jest strata czasu, który jest bezcenny. To są też pieniądze naturalnie, ale to, co zasmuca z perspektywy patrząc i o tym mówiła pani premier, powiedziała, że warto za to przeprosić, za zachowanie opozycji, za to, że ta opozycja była w stanie łamać takie elementarne standardy państwa demokratycznego i okupować Sejm, okupować już nie tylko mównicę sejmową, ale okupować nawet stół marszałkowski, prawda, stół prezydialny, blokować działania parlamentu, chcąc wymusić de facto taki, można powiedzieć, sposobem swoisty przewrót w państwie, nieprzegłosowanie budżetu i w ten sposób zakwestionować demokratyczny werdykt wyborczy. Ci ludzie są absolutnie zdesperowani i zdeterminowani, ponieważ my odcinamy ich zaplecze od rozmaitych interesów, które naprawdę można liczyć w setki milionów, a w skali całej w miliardy. Ja mogę powiedzieć, że z jednej tylko spółki Skarbu Państwa otrzymaliśmy zawiadomienia, będę teraz je wymieniał, które wskazują, że była ona, można powiedzieć, otoczona takimi hubami czy pijawkami bardzo wpływowych grup interesów związanych z Platformą Obywatelską i wyprowadzano pieniądze na kwotę przekraczającą miliard złotych. Prawda? Jedna spółka Skarbu Państwa. Jeśli takie audyty i przeglądamy się też innym spółkom Skarbu Państwa będą przynosiły efekty w postaci śledztw, to myślę, że te młyny sprawiedliwości mielą wolno, co prawda, bo to wymaga rzetelnej analizy, dokładnego badania dokumentów, powołania biegłych, ale z czasem będziemy pokazywać, na czym polegała ta patologia. Tak? Bo ta patologia była ogromna. Więc oni czerpali, czy ich zaplecze czerpało z tego korzyści. Niektórzy z tych posłów też czerpali z tego pewnie niemałe korzyści i są tak zdeterminowani, bezwzględni, by do tej władzy wrócić, również chcąc zapobiec ujawnieniu prawdy, która z czasem będzie wychodzić na wierzch.
Panie ministrze, resort sprawiedliwości, Ministerstwo Sprawiedliwości, bardzo wiele działań zostało już podjęte. Może rozpocznijmy naszą rozmowę od podjętego projektu reformy Krajowej Rady Sądownictwa. Wiemy, że były środowiska polityczne, które chciały, żeby Sejm ten projekt odrzucił. Ten projekt nie został odrzucony, będzie procedowany. Pan minister mówi, że ta reforma ma zobiektywizować tryb wyboru kandydatów, natomiast opozycja podnosi temat, że ten rządowy projekt jest niekonstytucyjny. Mamy także do czynienia ze sprzeciwem niektórych środowisk sędziowskich.
Tak, to prawda. Ta dyskusja, która toczyła się w Sejmie, przypominała mi jako żywo podobną dyskusję, która miała miejsce w Polsce wtedy, kiedy około roku temu przywracaliśmy prokuraturę do jej właściwe miejsce, czyli łączyliśmy Urząd Ministra Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym, bo pozwolę sobie przypomnieć, że przez pół roku naszych rządów nie mieliśmy wpływu na działanie prokuratury. Więc prokuraturę przejęliśmy pół roku dopiero po objęciu rządów w Polsce, dlatego że musieliśmy zmienić ustawy. I wtedy opozycja, powołując się zresztą też na różne opinie gremiów międzynarodowych, różnych autorytetów, instytucji, twierdziła, że to jest zamach na demokrację, zamach na standardy. Tymczasem właśnie ta prokuratura, która podlega rządowi, doprowadziła choćby do wspomnianej przeze mnie sytuacji ujawnienia gigantycznych nadużyć w Warszawie, gdzie nie setki, tylko tysiące nieruchomości było przejmowanych. W tej chwili toczy się 150 śledztw, ale mamy tam dużo więcej pracy do wykonania. A ta tak zwana niezależna prokuratura, bo tak Platforma ładnie nazwała niezależna, no, była pytanie, od kogo była niezależna, wszystkie te sprawy zamiatała pod dywan. No tak, po to jest państwo, aby bronić obywateli, obronić tych słabszych przed tymi bezwzględnymi, brutalnie działającymi często przestępcami, którzy mają ochronę i parasol wpływowych ludzi, środowisk, adwokatów i potrafią wyrzucać właśnie na przód na bruki. My to robimy, my wywiązujemy się z swoich zadań. Ja mam wiele zastrzeżeń, jestem krytyczny wobec działań prokuratury, którą nadzoruję. Jest tam wiele jeszcze do zmiany. Przede wszystkim brakuje, to tak uczciwie powiem, odpowiedniej ilości ludzi zaangażowanych, bo tak ludzi nie da się od razu wychować. Może łatwiej zmienić instytucje, prawo, ale ludzi przygotować i zmotywować do dobrej pracy, to jest proces, który zajmuje dużo więcej czasu. Niemniej, dzięki tej zmianie udało nam się tak ukierunkować prokuraturę, że już potrafimy tych złodziei skutecznie ścigać. I w konsekwencji będziemy przywracać sprawiedliwość w bardzo wielu sprawach, a nawet w takiej drastycznej historii, którą nie wierzyłbym, że mogłaby się stać w cywilizowanym kraju, w sercu Europy, mianowicie zamordowanie, i to w okrutny sposób, działaczki stowarzyszenia, które protestowało przeciwko tym oszustwom i wyłudzaniom kamienic. Kobieta, pani Jolanta Brzozowska, została, przepraszam, Brzeska. Nazwiska proszę wybaczyć, dokładnie nie pamiętam pani, ale pani Jolanta została zamordowana w niezwykle okrutny sposób, mianowicie została żywcem spalona. Miałem okazję zapoznać się z analizą tego śledztwa i rozmawiać z prokuratorami, którzy prowadzą to postępowanie. Na moje polecenie zostało podjęte. I mamy tutaj do czynienia z strasznym przypadkiem zabójstwa kobiety, która protestowała, która domagała się sprawiedliwości. Stało się to pod okiem, można powiedzieć, władzy. W centrum Warszawy rzeczy się prawie działy i ta władza milczała, ta władza nie reagowała. I my do tego śledztwa wróciliśmy. I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele. I dlatego prokuratura wróciła na swoje miejsce. I teraz przechodząc do KRS-u. No, mamy tu do czynienia z identycznym procesem. Mianowicie rząd proponuje cywilizowane standardy, które funkcjonują w wielu krajach europejskich. Chodzi mianowicie o to, aby zgodnie z zasadą, którą Montesquieu już opisał, balansowania się władz, władza ustawodawcza, władza wykonawcza miała pewien udział w powoływaniu sędziów po to, aby władza sądownicza nie zamykała się i nie tworzyła tego państwa w państwie, nie tworzyły się tam de facto kliki, które później mogą negatywnie oddziaływać i deformować de facto funkcjonowanie sądownictwa. No niestety tego rodzaju zjawisko ma miejsce w polskim sądownictwie i o tym wszyscy wiedzą. Nawet wiedzą sędziowie, bo te organizacje zrzeszające sędziów wielokrotnie formułowały opinię, że w Krajowej Radzie Sądownictwa funkcjonuje tak zwana, oni to nazywali spółdzielnia. spółdzielnie. Więc zgadzając się z tą diagnozą, zaproponowałem rozwiązanie, które, podkreślam, mieści się w standardach europejskich i gwarantuje, że my tą spółdzielnię rozbijemy, czy mówiąc bardziej dosadnie, klikę, i zagwarantujemy, że w tej Krajowej Radzie Sądownictwa nadal będą sędziowie, będą oni mieli bardzo silny, niezależny mandat. Ale nie będą oni wyłaniani w ramach korporacyjnej licytacji, kto bardziej będzie dbał o interesy samego środowiska, tylko będą wyłaniani przez parlament i w tym sensie będą jakby odcięci od takiego korporacyjnego myślenia, myślenia w kategoriach złej solidarności, która ma koncentrować się na ochronie tylko partykularnych praw samych sędziów. Oni muszą myśleć w interesie całego państwa, bo sędziowie przecież tak naprawdę mają misję służenia państwu i służenia prawu, a nie misję służenia własnym interesom i celebrowania władzy i własnych przywilejów, tak jak to robi dzisiaj Krajowa Rada Sądownictwa. No i ten projekt budzi ogromny sprzeciw, ponieważ on oznacza, że różne przywileje zostaną rzeczywiście ograniczone. To oznacza w konsekwencji, jestem przekonany, podniesienie standardów etycznych w środowisku sędziowskim. To oznacza, że też będziemy chcieli przywiązywać większą wagę do bardziej profesjonalnego działania sądownictwa, czasami do większych obowiązków, które spoczną na sądownictwie. Będziemy chcieli ograniczyć liczbę też w dalszej konsekwencji stanowisk funkcyjnych, większych pieniędzy dla dużej grupy ludzi. No i im się to nie podoba. Ale to jest dobre dla Polski, to jest dobre dla państwa i sądownictwo wymaga takiej reformy. I elementem, podkreślam, to nie jest ostateczny cel, tylko jednym z elementów jest reforma Krajowej Rady Sądownictwa.
Panie ministrze, skarga pana Waldemara Żurka odrzucona przez KRS.
To prawda, to jest sprawa dość bulwersująca i społecznie znana. Po pierwsze z racji tego, że pan sędzia Żurek jest chyba najbardziej znanym przedstawicielem Krajowej Rady Sądownictwa i rzecznikiem i człowiekiem niezwykle aktywnym. Wypowiada się w mediach i ma usta pełne frazesów, mówiąc o najwyższych standardach, uczciwości, poucza innych. Tymczasem światło publiczne zobaczyła skarga jego małżonki, która celowo ją upubliczniła, więc dlatego możemy o tym mówić, w którym zarzuciła panu sędziemu wykorzystywanie, nadużywanie pełnionej funkcji w procesach cywilnych, które toczy z nią i pośrednio dotyczy to ich dzieci, i ograniczenie alimentów, które ona się domagała od bardzo dobrze zarabiającego pana sędziego, a nawet zarzuciła mu, że groził pismem wytoczenie pozwu, czyli sądem własnej córce, o to, by ta oddała mu jakąś część alimentów, które były zapłacone. No to rzeczywiście są zarzuty, które z punktu widzenia etycznego, jeśli byłyby choćby w części prawdziwe, są no, bardzo dyskwalifikujące i szokujące, no bo jeżeli ktokolwiek, jestem sam ojcem, wytaczałby proces, czy groził wytoczeniem procesu swojemu dziecku i domagał się od niego pieniędzy, to się nie mieści w moich standardach i takich wyobrażeniach chyba w większości też naszych widzów jest to rzecz niebywała. No i mamy takiego człowieka, który jakby jest eksponowany jako przedstawiciel, może twarz Krajowej Rady Sądownictwa dzisiaj, który poucza wszystkich o wysokich standardach etycznych, no a sam, przynajmniej zdaniem jego najbliższych, być może ma na bakier z tymi standardami. Co więcej, dzisiaj jest też materiał w jednym z mediów pokazujący, że jest właścicielem bardzo wielu nieruchomości, kilkudziesięciu no, niemal nieruchomości kraju, czyli nie jest człowiekiem, delikatnie mówiąc, niemajętnym. Możemy powiedzieć wręcz przeciwnie, prawda? Jest człowiekiem, który dysponuje majątkiem no dość zaskakującym, nawet jak na sędziego. Ja nie kwestionuję teraz, być może miał jakieś szczególne dochody, no ale tym bardziej kontekst tej skargi i tego grożenia własnemu dziecku pozwem jest zdumiewający. I tu to, co jest istotne i dlatego o tym rozmawiamy, bo to jest człowiek, który sam wychodzi często przecież na światło dzienne, przed Jupitery, przed kamery i mówi, że w świetle Jupiterów mówi, że jeżeli ktoś funkcjonuje w sferze publicznej, to powinien reprezentować najwyższe standardy, zwłaszcza sędzia. No to ja się pytam, czy Krajowa Rada Sądownictwa, do której taka skarga wpłynęła, pokazała najwyższe standardy wyjaśnienia takich zarzutów, jeżeli odmówiła przeprowadzenia rzetelnego postępowania w tej sprawie, jeżeli prawdą jest, że Krajowa Rada Sądownictwa wysłuchała tylko i wyłącznie jedną stronę, czyli pana sędziego Żurka. a nie wysłuchała osoby, która tą skargę kierowała. To przecież kto jak kto, ale sędziowie powinni znać już zasadę, którą ustanowili Rzymianie, że aby wydać uczciwy wyrok, trzeba wysłuchać dwie strony. Jeżeli nawet nie pofotegowała się, panowie sędziowie, państwo sędziowie, nie pofotegowali się, by wysłuchać drugą stronę, by zapoznać się z tymi dokumentami procesowymi ze sprawy pana Żurka, które co do uczciwości, rzetelności, bezstronności przebiegu kwestionuje jego małżonka, tylko z góry już wiedzą, że ich kolega jest najuczciwszym pewnie i najbardziej nieskazitelnym przedstawicielem, pewnie sami by to określili, nadzwyczajnej kasty ludzi, no to to wszystko mówi o standardach etycznych właśnie tego towarzystwa, które nie przypadkiem przez jednych jest nazywanych spółdzielnią, przez innych kliką. I my chcemy tą klikę po prostu faktycznie do historii odesłać i chcemy, żeby tam zamiast kliki pojawili się ludzie, którzy nie tylko mówią o standardach, tylko wydaje mi się, że mają te standardy wtedy, kiedy ubierają togę i zakładają łańcuch z godłem, ale wtedy, kiedy mają naprawdę w sercu i w swoim realnym zachowaniu, w swoim życiu, w swojej codziennej działalności, bo oni powinni świadczyć tym przykładem, a przede wszystkim, kiedy są zastrzeżenia w stosunku do nich, to nie powinni działać w myśl zasady, że kruk krukowi oka nie wykole, tylko powinni właśnie działać w myśl zasady, że w sposób wyjątkowo skrupulatny, badając wszystkie tego rodzaju zarzuty, rozstrzygają je tak, by nikt nie mógł zarzucić, że stosują jakieś protekcje wobec swojego kolegi, a tutaj postąpili dokładnie odwrotnie, tak? Czyli pokazali, można powiedzieć, taki antyprzykład, który daje jeszcze bardziej wątpliwość standardy etyczne tylko tego pana, o którym mówimy, ich, można powiedzieć, twarzy tej Krajowej Rady Sądownictwa, pana sędziego Żurka, ale pokazuje standardy tych sędziów, którzy dzisiaj tam funkcjonują i piękne słowa wygłaszają o zamachu na demokrację. Więc no, jest to rzecz smutna, ja na tym boleję. Ja nie rozstrzygam tej sprawy, podkreślam, ponieważ to nie jest moja rola, ale zauważam, że jest problem poważny związany z tym, że wobec takich zarzutów Krajowa Rada Sądownictwa nie tylko umywa ręce, ale załatwia je po myśli swojego kolegi w myśl zasady, która niestety chwały środowisku sędziowskiemu znowu nie przynosi.
Panie ministrze, dwa niepokojące przypadki działań sędziów wśród wielu, bo moglibyśmy na pewno ich mnożyć i wymieniać znacznie więcej. Pan sędzia Andrzej Olszewski wypuścił z aresztu głównego podejrzanego w aferze SKOK Wołomin, pana Piotra P., byłego funkcjonariusza Wojskowych Służb Informacyjnych. No i także to zdarzenie, które nie tak dawno miało miejsce, wypuszczony przestępca o pseudonimie Hoss, pomysłodawca metody na wnuczka.
To prawda, to są też zasmucające mnie historie, które nie budują zaufania do sądownictwa. No bo sędzia może wiele, to prawda. Sędzia jest niezawisły w swoich rozstrzygnięciach, no ale sędzia jest sługą prawa i sługą sprawiedliwości. I powinien zawsze mieć na względzie, podejmując decyzje, konsekwencje swoich decyzji również dla bezpieczeństwa Polaków i dla tej sprawiedliwości. Jeżeli sędzia podejmuje decyzję, która może oznaczać wielką szkodę dla sprawiedliwości, czyli dla wydania sprawiedliwego wyroku poprzez wypuszczenie groźnego gangstera, na przykład przestępcy, tak? No to wtedy pytanie, czy on jest sługą tej sprawiedliwości, sługą prawa w takim klasycznym znaczeniu i takim, jak oczekują tego Polacy. No mam wątpliwość, prawda? Popatrzmy na tą decyzję ostatnią, którą ojciec zechciał przywołać sędziego Olszewskiego. Gigantyczna afera jest, prawda? W tej chwili chyba największa afera gospodarcza związana z SKOK-iem Wołomin. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 2,2 miliarda złotych. Dla przykładu, żeby kontekst pokazać Państwu, jakie to są pieniądze, to roczny budżet całego CBA, więc instytucji, która działa w całym państwie, to jest około 150-160 milionów złotych. Prawda? A tu jest 2 miliardy. Ja nie wiem, ile instytucji CBA, trzeba by przeliczyć. Można byłoby utworzyć, prawda, za te pieniądze i zagwarantować funkcjonowanie, chodzi o taką skalę środków. I oto sąd. W jednym z kluczowych wątków tej sprawy, wobec człowieka, który pełnił centralną rolę, zdaniem prokuratury, w tym przestępstwie i w tej działalności, którą oczywiście ostatecznie musi rozstrzygnąć i zdefiniować sąd, wbrew wnioskom prokuratury podejmuje decyzję o wypuszczeniu sprawcy takich zarzucanych mu przez prokuraturę czynów na wolność. Co to może oznaczać? No to może oznaczać taki człowiek, który wyjdzie na wolność, już nie wróci przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, bo akurat tego typu ludzie mają zwykle zabezpieczoną gigantyczną fortunę w różnych rajach podatkowych i miejscach, w których zdążyli te pieniądze wyprowadzić. I on może poruszać się po świecie w takich miejscach, które są już nieosiągalne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Więc gdzie była refleksja przy podejmieniu takich decyzji? Prokuratura będzie skarżyć oczywiście tą decyzję, no ale sam fakt, że ona się pojawia. Ale co jest ciekawe, to jest ten sam sędzia, bo mówimy o konkretnym, bo my zwykle mówimy sądy, tak anonimowo, ale ja przyjmuję w zasadzie ze zrozumieniem, a nawet powiedziałbym z zadowoleniem sytuacji, kiedy mówi się o konkretnym człowieku, który ten sąd uasabia i podejmuje tę decyzję. W tym wypadku panu Olszewskim, który jako sędzia tą decyzję podejmował, bo to jest ten sam sędzia, który kilka tygodni temu podjął decyzję o wypuszczeniu zakładu karnego bardzo groźnego bandyty, który trafił tam za to, że w sposób okrutny skatował, zgwałcił, okaleczył małą dziewczynkę. W zasadzie, jak czytałem akta sprawy, bo zapoznałem się z nimi, tam powinno być jak nic skazanie za zabójstwo w mojej ocenie, usiłowanie zabójstwa, a nie za kwalifikacje, jakie tutaj przyjęto korzystnie dla tego sprawcy. No ale zrobił to wbrew decyzji woli prokuratury, która się sprzeciwiała, wbrew woli dyrektora zakładu karnego, który miał przecież wiedzę na temat tego sprawcy, sprzeciwiał się, wskazując, że może to być zagrożenie dla społeczeństwa. Mimo tych sprzeciwów nie postarał się sięgnąć po opinię odpowiednich specjalistów, też psychiatrów, żeby to zweryfikować, tylko sobie tak puścił. No i ten typ wyszedł na wolność, co zrobił? Zaraz porwał kolejną dziewczynkę. Na szczęście dzięki postawie policjantów i ludzi, którzy uczestniczyli w pościgu, nie zdążył jej zrobić krzywdy. No i gdzie jest odpowiedzialność? Ja wniosłem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tego właśnie sędziego, wobec decyzji, jakie podjął. No bo nie można niezawisłości przestrzegać jako niezawisłości od, kiedyś to powiedziałem, od takiego elementarnego rozsądku, roztropności, rozumu. Sprawa Hossa to jest kolejny przykład tego rodzaju działań, które no, nie budują zaufania do sądownictwa, bo przecież dwukrotnie zdarzyło się, że tenże Hoss to jest sprawca, który uchodzi za organizatora metody okradania starszych ludzi na wnuczkę, tak zwanego wnuczka, więc są to czyny wyjątkowo niegodziwe. Wykorzystuje się miłość starszych ludzi do swoich najbliższych, do wnucząt zwykle, prawda? Stwarzają sytuację, pozór, że coś się stało, jakaś tragedia, jakiś wypadek, że potrzebne są natychmiastowe pieniądze i oni ograbiali ludzi na wielką skalę, zresztą nie tylko w Polsce, w całej Europie. I po raz kolejny, mimo wniosku prokuratury, sąd wypuścił tego typa. Na szczęście Centralne Biuro Śledcze i Policja stanęła na wysokości zadania i go dość szybko tym razem złapała, kiedy zaczął uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Poprzednio ukrywał się w Europie, był ścigany przez różne instytucje policji. Zresztą muszę powiedzieć, że policjanci innych krajów, którzy razem z polskimi funkcjonariuszami ścigali tego człowieka, przyjechali do Polski, kiedy sąd podjął decyzję o jego wypuszczeniu, pytali się, jak to możliwe, my tego nie rozumiemy. Tak? No, trudno im było to wyjaśnić. I dlatego potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości, że tego rodzaju zachowanie, zresztą to wypuszczenie tego Hossa, tego przestępcy, odbyło się z jawnym złamaniem prawa i w mojej ocenie również z złamaniem prawa karnego. Dlatego poleciłem wszcząć wobec tego sądu, który tę decyzję podjął, nie tylko postępowanie dyscyplinarne, ale już karne. Musi się skończyć czas poczucia bezkarności ludzi, którzy mają togi i popełniają czyny, które no, w konsekwencji budzą takie zgorszenie społeczne. I do tego zmierza ta reforma, dlatego będzie sprzeciw. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno. Żeby to też wybrzmiało. W sądzie jest też wielu przyzwoitych, uczciwych ludzi. A i te zmiany, które proponuję, służą też im. Bo trzeba oddzielać te czarne owce właśnie od tych przyzwoitych ludzi. Trzeba stawiać na przyzwoitych ludzi i właśnie pokazywać ich jako punkt odniesienia i pewien wzorzec, a nie właśnie takie cwaniactwo i zachowanie, które często widzimy, czy wręcz wchodzenie w rolę polityków przez niektórych sędziów i wchodzenie w role, które nie są im powierzone. Sędzia to jest piękny zawód, to jest misja, to jest powołanie. To jest służba społeczeństwu, służba polskiemu państwu, ale tam muszą trafiać ludzie, którzy to powołanie czują, którzy są mu oddani i chcą tą etykę realizować nie tylko na ustach, ale też w codziennym życiu.
Panie ministrze, pozostańmy jeszcze na chwilę przy sędziach i różnego rodzaju problemach swoistego rodzaju. Kij w mrowisko pan minister włożył w to środowisko, między innymi także przyjęta nowelizacja ustawy, która wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów. To także wielu sędziom się nie spodobało, panie ministrze.
To prawda, proszę ojca, tej rzeczy zresztą znamienna, skoro już to nazwisko tutaj padło, to pozwolę sobie jednak wrócić do tego pana, no bo mówię, jest teraz twarzą tego oporu i protestu, czy organizowanej akcji przeciwko rządowi pana sędziego Żurka, to właśnie on najgłośniej chyba sprzeciwiał się w imieniu całego środowiska jawności oświadczeń majątkowych na dzisiejsze publikacje wskazujące na jego niemały majątek też jakby w tym kontekście dają do myślenia. Myślę, kto ma co do ukrycia. No, jako polityk też moje oświadczenie majątkowe jest jawne. Jeśli trzeba, jestem w stanie się rozliczyć ze swojego majątku i tak to powinno wyglądać. No, osoby, które podejmują władzę podejmowania ważnych decyzji dotyczących obywateli, muszą liczyć się z tym, że powinny podlegać ocenie, no bo wiemy o tym, że istnieje na przykład zjawisko korupcji, prawda, i możliwość dawania pieniędzy gdzieś pod stołem, na boku za coś, za decyzje nieuczciwe, już nie mówię wyroki nieuczciwe, ale za decyzje związane też z władzą. Władza przecież może wiązać się z pozytywną działalnością, ale może też się wiązać niestety z deprawacją. I dlatego majątek osób publicznych, osób, które mają władzę i sprawują w imieniu państwa, powinien być pod oglądem społecznym, jako pewien dodatkowy element kontroli społecznej. Dlatego domagałem się tej jawności oświadczeń majątkowych sędziów, zresztą czyniąc to zgodnie akurat ze standardami na przykład Rady Europy, na które dzisiaj tak chętnie powołuje się środowisko sędziów, ale wtedy te standardy Rady Europy jakoś ich nie przekonywały. Tak zastanawiające, prawda? Dość takie podejście szczególne. Jedno się podoba, drugie nie. Jedno przyjmujemy się, odwołujemy, drugie się nie podoba, to o tym nie mówimy, nie stosujemy się. Więc ja tutaj akurat przeforsowałem, znaczy rząd, ja miałem okazję wyjść z tą inicjatywą, rząd dobrej zmiany, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy przeforsował jawność świadczeń majątkowych, ale tu też część niestety tych sędziów, co budzi mój smutek, wykazało się pewnym takim, no ktoś by powiedział, może to mocne słowo, ale chyba tak należy użyć, cwaniactwem. Dlatego, że ta zmiana weszła z pewnym opóźnieniem kilkudniowym w tym roku i było wielkie poruszenie i głosy, żeby jak najszybciej złożyć oświadczenie majątkowe, tak by one były jeszcze przez rok tajne. I też tego nawoływał zresztą właśnie ten wspomniany sędzia Żurek. Ale tutaj też ja zrobię im pewną niespodziankę. Tym, którzy myśleli, że wywiną się i w tym roku ich oświadczenie majątkowe nie będą jawne, dlatego że przygotowałem zmiany ustawy i również te oświadczenia, które oni myśleli, że utajnią, będą też jawne i to jest dla nich dobra informacja dla społeczeństwa, a niekoniecznie pewnie radosna dla tych sędziów, którzy myśleli, że społeczeństwo wywiodą w pole i ukryją swoje oświadczenie majątkowe. Tak, oświadczenie majątkowe ludzi władzy powinny być jawne, to jest zasada transparentności, jawności działania osób publicznych, które mają władzę rozstrzygać o innych w imieniu państwa i oni muszą być transparentni, ich majątek musi być znany. Chodzi o to, żeby nie było żadnych podejrzeń, iż ich decyzje mogą być związane z jakimiś innymi korzyściami, którymi się kierują, gdy rozstrzygają, czy to w sądzie, czy to w rządzie, czy to w jakimkolwiek instytucji państwa.
Z jednej strony sędzia Waldemar Żurek, z drugiej strony chociażby pan Kijowski, tak zwany przewodniczący tak zwanych komitetów obrony demokracji, także konflikt prawem, frazesy, słowa, różnego rodzaju deklaracje dotyczące rzekomo zagrożonej demokracji w naszej ojczyźnie i tutaj także bardzo konkretne działania, myślę o postawie tego pana, który nie płaci alimentów i także działania, które Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło odnośnie uregulowania tej kwestii, czyli niepłacących alimentów.
To prawda, to dość znamienne. Zresztą, że tutaj niektóre osoby, do których tak odwołuje się opozycja, chętnie akurat z tymi alimentami w taki lub inny sposób mają na bakier, czy jakieś tam problemy, kłopoty w kontekście alimentów, oczywiście innej natury, bo tutaj nie można ich zestawiać. Natomiast w przypadku pana Kijowskiego jest to problem niepłacenia alimentów na własne dzieci, ale też jednocześnie prowadzenia trybu życia i tak dalej, który jest związany pewnie z niemałymi kosztami, wyjazdy zagraniczne, różne eskapady i tak dalej. Rodzi się pytanie, o jakie priorytety w życiu człowieka, tak? Jeżeli ma się dzieci, no to jest chyba pierwszy obowiązek, z którego należy się wywiązać. Oczywiście jest inny problem, który nie chcę tu jakby wiązać z tą politycznym aspektem, którym też jako minister sprawiedliwości się zajmuję. To jest też problem związany z sytuacją, że niejednokrotnie ojcowie skarżą się na to, że nie mają zagwarantowanego kontaktu z dziećmi należytego, tak jak to sąd orzekł. Na marginesie dotykam ten problem i ja go też dostrzegam i chciałbym tę sytuację również rozwiązać po myśli tych, którzy mają prawo mieć zagwarantowane relacje z dziećmi. Ale wracając do problemu związanego z tym elementarnym obowiązkiem zapewnienia egzystencji własnemu dziecku, no to rzeczywiście zaproponowaliśmy rozwiązania, które mają to spowodować. Mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że również zmotywuje to pana Kijowskiego do wywiązywania się swoich pierwszych obowiązków wobec własnych dzieci, a później dopiero angażowania się w inne zajęcia i przyjemności, bo wszystko musi mieć w życiu swoją kolejność. Zresztą pan Kijowski jest też tutaj stawiany niekoniecznie jako wzór cnót i najwyższej uczciwości przez swoich kolegów z KOD-u, którzy przecież stawiają mu zarzuty, kierują zawiadomienia do prokuratury. Trafią do nas zawiadomienia od ludzi z KOD-u, że pan Kijowski zdefraudował pieniądze i również nie płacił pieniędzy, nie tylko w kontekście alimentów, nie płacił pieniędzy również na działalność KOD-u, którą uzyskał właśnie na tą działalność, tylko na jakieś inne cele prywatne przekazywał. Także to wiele mówi o tym ruchu i o liderach tego ruchu. Swój do swojego ciągnie. Platformę pana Schetynę Petru ciągnie, widać bardzo do takich ludzi jak pan Kijowski i odwrotnie, vice versa. No, pewnie gdzieś tam intuicyjnie czują, że poglądy ich i światopogląd i spojrzenie na świat jest im, tym ludziom bliski. No, mogę tylko ubolewać, ale myślę, że też Polacy obserwując to mogą wyciągać z tego wnioski. W życiu prywatnym różni ludzie różne rzeczy oczywiście mogą gdzieś tam popełniać, ale od tych osób mogą albo nie powinni, ale inaczej patrzymy jednak na zachowania osób, które stają na tym podium, można powiedzieć, publicznym, na tej arenie publicznej i chcą uchodzić za liderów i autorytety ruchów politycznych. No, i mówią, mają usta pełne frazesów, pięknych słów. No przecież powinni ci ludzie dawać dobry przykład w swoim życiu, a potem dopiero domagać się od innych realizacji jakichś standardów. A jeżeli oni w swoim życiu zaprzeczają takim podstawowym, elementarnym standardom etycznym, no co dopiero można się spodziewać po nich w życiu publicznym. Niczego dobrego nie można się spodziewać. No ale to widać panu Schetynie, panu Petru, czy gazecie pana redaktora Michnika nie przeszkadza. To jest zresztą paradoks, muszę ojcu powiedzieć. Ja na tym zastanawiałem, bo przecież gazeta redaktora Michnika, gazeta wyborcza, tak bardzo promuje feministyczne poglądy i ruch kobiet, jest oburzona sytuacją kobiet, a z drugiej strony nie przeszkadza im, że jest taki sobie człowiek, który nie płaci alimenty i własnej, prawda, matce własnych dzieci nie zapewnia właściwego standardu życia i jakoś to nie przeszkadza, prawda? I okazuje się, że może być noszony na lektyce i pokazywany jako wielki lider przeciwko złej władzy Prawa i Sprawiedliwości Polskiej Prawicy.
Panie ministrze, chciałbym zaprosić także naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania. Gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych jest pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Temat naszego spotkania: wymiar sprawiedliwości w działaniach rządu. Przypominam państwu numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla widzów spoza granic ojczyzny: 56 657 0013 oraz 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148 i dwa numery w telefonii komórkowej w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy? Skąd telefon?
Moje imię Piotr, dzwonię z Łodzi.
Bardzo proszę, panie Piotrze.
Ja mam taką może trochę odskocznię od tego, co państwo mówicie, bo chciałbym zapytać pana ministra, ewentualnie zaproponować, czy nie można by zrobić jakiejś ustawy, która by zobowiązywała dyrektorów zakładów karnych do świadczenia usług pracy na rzecz społeczeństwa. Mam tu na myśli, żeby ci panowie, którzy odbywają kary, żeby mieli możliwość pracy na rzecz tak zwanego dobra publicznego. To jest, nie wiem, czy dobrze to uchwyciłem, ale żeby ci ludzie, żeby tych ludzi wyprowadzać, powiedzmy, na miasto, na zewnątrz zakładów karnych, żeby oni wykonywali, żeby społeczeństwo to widziało, że oni tam nie siedzą i telewizji nie oglądają, tylko że pracują na rzecz dobra publicznego. Oczywiście za jakimś wynagrodzeniem, czy powiedzmy czy coś takiego, żeby to jakoś tak uwypuklić, żeby ludzie to widzieli, że tam rzeczywiście ci pracownicy, ci skazani świadczą jakieś, jakieś usługi na rzecz społeczeństwa, że ta ich resocjalizacja odbywa się w dużej mierze przez pracę. Ja pamiętam jeszcze z czasów, jak odbywałem służbę wojskową, to nasz dowódca mówił tak. Żołnierz w areszcie to jest stracona para rąk do pracy. I nigdy nie karał za jakieś tam przewinienia żołnierza wsadzeniem do aresztu, tylko pracą na rzecz oddziału.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Myślę, że rozumiemy oczywiście, jaka jest główna pana myśl. Bardzo pozdrawiam Łódź, pozdrawiam pana. Panie ministrze, są takie przecież więzienia, przy których są także i zakłady pracy i więźniowie także angażują się bardzo konkretnie w tę pracę.
Tak, bardzo dziękuję panu za to pytanie, bo muszę powiedzieć, że dotknął pan bardzo ważnego problemu. Otóż w momencie, kiedy objąłem urząd ministra sprawiedliwości, w Polsce pracowało bardzo niewielu więźniów, około 30% zaledwie. Wynikało też to ze złych rozwiązań systemowych i braku też starań poprzedniej władzy o to, by więźniowie pracowali. Ja osobiście jestem mało przekonany do resocjalizacji jako takiej. Uważam, że kara przede wszystkim powinna nieść ze sobą sprawiedliwość, być adekwatną odpowiedzią na zło, jakie zostało wyrządzone. Ale jeżeli już mówimy o jakiejś resocjalizacji, ja się z panem zgadzam, że ona powinna następować przede wszystkim przez pracę, czy nadzieję może dawać praca. A w każdym razie ta praca też może być korzystna społecznie. I dlatego tu chciałbym powiedzieć o moim zastępcy, którego tu nie ma, ale który w tej sprawie zrobił bardzo wiele już. Panu ministro, młodym człowieku, ale bardzo energicznym i zaangażowanym, panu ministrze Patryku Jakim, który przygotował cały plan zaangażowania więźniów do pracy. Aby to nie było 30%, żeby my zostali, tylko że jak będziemy wychodzić, żeby to było około 80%. Ja mu powiedziałem: Patryk, jeśli tobie się to uda, to będziesz mistrz świata, prawda? Ja trzymam za ciebie kciuki, będę cię wspierał z całego serca i wszystkim, co się da. Wszystkie decyzje będę podejmował, no ale to jest bardzo ambitny plan. I muszę państwu powiedzieć, że jak obserwuję jego działania, spotykamy się, on to realizuje pod moim nadzorem, to ja coraz bardziej wierzę, że to nam się uda. Dlatego, że już w tej chwili nastąpił bardzo znaczący, ja w tej chwili nie pamiętam w procentach, to musimy jego spytać, nie chcę w tej chwili podać nieprecyzyjnych danych, ale wielotysięczny wzrost osób pracujących w zakładach karnych. A mamy plan, aby wybudować wiele hal wokół zakładów karnych, które funkcjonują w Polsce, w ramach których ci więźniowie będą mogli wykonywać pracę. Korzystamy z różnych doświadczeń zagranicznych, z niemieckich, węgierskich również. I jestem przekonany, że to może się udać. I rzeczywiście ta praca jest płatna. Ona jest płatna po niższych nieco stawkach niż stawki rynkowe, dlatego że część tych pieniędzy idzie na koszt również utrzymania więźnia. Część tych pieniędzy z zarobku jest przekazywanych na to, aby można było budować nowe miejsca pracy. Tak? Więc jest to taki system, który ma gwarantować rozwijanie się tych miejsc pracy przy tych zakładach karnych. I w rezultacie z tych 30%, nie wiem, czy uda nam się dojść do tych 80%, to jest bardzo ambitny cel, ale jeżeli uda nam się nawet do 60%, czyli o 100% poprawić sytuację w stosunku do punktu wyjścia, no to będzie to gigantyczny sukces. Ja jestem przekonany, że to się uda. I tutaj też uważam, że co do części osób jest szansa, że to będzie miało też pozytywny wpływ na ich postawę, jak wyjdą na wolność, bo oni się uczą też zawodu jakiegoś. Tak? To są ludzie czasami, którzy nie mają żadnego zawodu. Jak się nauczą jakiegoś fachu, to przynajmniej część z nich być może zdecyduje się nie wchodzić już na złą drogę, tylko tą pracę, którą się nauczyli wykonywać w zakładzie karnym, wykonywać na wolności i tak zarabiać, i tak utrzymywać się w życiu. I oby to też przyniosło ten pozytywny skutek. Więc tak właśnie działamy, jak pan mówi, i w tym kierunku duży wysiłek kładziemy. Są pewne oczywiście ograniczenia natury prawnej, zobowiązania międzynarodowe, które nie pozwalają nam pójść tak daleko, jakbyśmy chcieli, ale mimo wszystko uważam, że ten plan uda się w dużym stopniu zrealizować.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Halo, halo.
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Kłaniam się nisko, Rafał z Kielc.
Bardzo proszę, panie Rafale.
Chciałem po pierwsze podziękować, że udało mi się dodzwonić. Po drugie, bardzo gorąco pozdrowić pana ministra i przekazać, że go tutaj podziwiamy za odwagę przede wszystkim. A to, z jakim problemem dzwonię, to są sprawy, wydaje mi się, istotne dla wszystkich Polaków. Między innymi taka afera Koloseum i Józef Jędruch w tle, dyrektor jednej ze znanych kancelarii, znanego konstytucjonalisty. I też krótko chciałbym poprosić o jakieś działania, żeby było więcej spraw publikowanych w mediach na temat tego typu afer. Dlaczego? Jakie mechanizmy decydują, że w wyniku tak dużych wyłudzeń środków publicznych no, nie dochodzi do tej sprawiedliwości, do przełamania tych wszystkich barier. I w efekcie ta kasacja prokuratora generalnego to nie odniosła rezultatu pożądanego również w oczach społeczeństwa. Moje zdanie jest takie, że kiedyś wydawałoby się, że elity są w stanie pracować dla szerszego grona ludzi i te elity pociągnąć ten kraj do przodu. A my mamy tu takie odczucie, że jest dokładnie odwrotnie. I ostatnie moje pytanie ze względów takich może praktycznych czy pragmatycznych. Ja śledziłem tą sprawę i widziałem tam jednego sędziego za biurkiem, do którego przyjechała, wydaje mi się, dokumentacja busem. Czy w ramach wymiaru sprawiedliwości, kiedy sprawy są tak bardzo skomplikowane, złożone, kiedy jest szerokie, wysoki poziom skomplikowania tych spraw, czy nie dałoby się stworzyć mechanizmów, żeby wymiar sprawiedliwości miał większe szanse, żeby poprzez rozszerzony skład sędziowski ten jeden sędzia nie musiał się zderzyć z tymi tomami dokumentacji, z gronem wynajętych potężnych kancelarii, a z jednej strony on jest tylko sam. I później wydaje mi się, że następuje taki efekt. I chciałbym też zaapelować do ministra, żeby po prostu więcej informacji w mediach padało na temat tego typu informacji, czy da się i w jaki sposób dałoby się tego typu patologię wyeliminować
bardzo
z naszego
dziękuję.
Życia publicznego.
Panie Rafale, pozdrawiamy gorąco. Panie ministrze, bardzo proszę.
Tak, bardzo dziękuję. Pozdrawiam też pana Rafała, pozdrawiam też Kielce, bo Świętokrzyskie to jest też mój okręg wyborczy. I bardzo dziękuję wszystkim za poparcie mi udzielone, bo mogę dzięki temu dzisiaj realizować swoje zadanie jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Rzeczywiście sprawa pana Jędrucha, jego wypuszczenia jest niezwykle bulwersująca i zdecydowanie się złożę jako prokurator generalny kasacji do Sądu Najwyższego, która w mojej ocenie była bardzo mocno uzasadniona i miała silne podstawy. Niestety, ku mojemu zdumieniu, skład Sądu Najwyższego, w tym, o ile pamiętam, sędzia Wróbel, profesor Wróbel, który w tej sprawie był sędzią referentem, stał na stanowisku bardzo zaskakującym i oddalił tą, w mojej ocenie, zasadną kasację. To bardzo niedobrze się stało i z punktu widzenia ochrony prawa, pewnego porządku, ale też i z punktu widzenia takiego właśnie przekazu czy wrażenia, którego dowodem jest pana telefon, bo pokazuje, że wobec tak ogromnych afer jest to poczucie przez to niesprawiedliwości i sądy, zamiast chronić opinię publiczną przed takim wrażeniem, że wielki aferzysta może dużo więcej. Niestety w tym wypadku wręcz uprawdopodobniają takie myślenie, że o którym mówią niektórzy, jak kraść to wielkie pieniądze, a nie ten batonik czy te drobne, bo tym, którzy ukradną bardzo wiele milionów, a tam zarzuty prokuratorskie, ile pamiętam, sięgały przecież setek milionów złotych, prawda? To wtedy takim jest łatwiej, bo mają właśnie te drogie kancelarie prawne i różne możliwości oddziaływania. Więc ze swojej strony w tym stanie prawnym zrobiłem wszystko, co możliwe. Jestem zasmucony decyzją Sądu Najwyższego, która moim zdaniem jest błędna i chybiona w tym wypadku. Starałem się zapobiec temu rozwoju wydarzeń, który słusznie pana zbulwersował, mnie również. A to, co na przyszłość chciałbym zmienić w tego typu sprawach, to już pokazałem na przykładzie spraw VAT-owskich. Dlatego, że w sprawach VAT-owskich to było bardzo znamienne. Może ja wyjaśnię tylko w dwóch słowach, na czym polega istota tych przestępstw, karuzel VAT-owskich. To nie jest tak, że ktoś nie płaci podatku. To jest tak, że Polacy płacą, czy przedsiębiorcy, podatki i zgłaszają się ludzie, którzy pod pretekstem fałszywym wyprowadzają następnie te zapłacone pieniądze z polskiego budżetu, od polskiego fiskusa, czyli kradną je, prawda, na masową skalę. I taka działalność opłacała się, można powiedzieć, bo groziło za nią tak naprawdę do 8 lat pozbawienia wolności, a zwykle się kończyło na 5 latach i do tego traktowano przez długi czas, zresztą za sprawą jakichś kompletnie horrendalnych orzeczeń Sądu Najwyższego w swoim czasie wydanych, później to się następnie częściej zmieniło, tego rodzaju zdarzenia jako wyłącznie przestępstwo o charakterze karno-skarbowym, gdzie tam sprawy się niezwykle szybko przedawniały. Więc wystarczyło trochę zagrać na czas, przewlec sprawę i nawet grube miliony, dziesiątki czy setki milionów wyprowadzonych ze Skarbu Państwa w ten sposób można było całkowicie bezkarnie przejść suchą nogą, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. No, to jak się robi skok na bank, jakaś banda, no to tam można znaleźć w skarbcu zwykle, nie wiem, 500 000 zł, bo zwykle się nie trzyma w takich ekspedyturach więcej, prawda, pieniędzy. A tutaj oni okradali państwo na przykład na 800 000 000 zł i nic im się nie działo. No to jest rzecz niesłychana. Dlatego co zrobiłem w tej sprawie? Przygotowałem zmianę przepisów, przeforsowałem, no już jestem uchwalony. Pani premier mówiła o tym w exposé. Teraz nie grozi za to kara do 5 lat więzienia i szybkie przedawnienie. Teraz grozi za takie wielkie przestępstwo. Oczywiście to dotyczy spraw VAT-owskich, których szkoda wynosi już wielkie pieniądze. Tam się zaczyna od 10 000 000 zł, te wysokie kary. Można zostać skazany, taki sprawca, na 25 lat pozbawienia wolności. Jestem przekonany, że zaoszczenie kar za tego rodzaju przestępstwa, ale też zmiana organizacji pracy prokuratury, bo zwykle poprzednio, za czasów Platformy, takimi gigantycznymi aferami zajmowały się prokuratury rejonowe, w których są najmniej doświadczeni prokuratorzy, którzy mają najwięcej pracy na można powiedzieć, na biurku, mają kilkadziesiąt spraw zwykle i nie są w stanie poradzić sobie z takimi, prawda, wyrachowanymi przestępcami. Otóż co zrobiłem? Pierwszą rzeczą powołałem w prokuraturze wysoko w hierarchii umieszczone, ulokowane w strukturze prokuratur regionalnych, które dostały tego rodzaju sprawy do prowadzenia. Trafili tam doświadczeni, najbardziej doświadczeni prokuratorzy z właściwym wsparciem i doprowadziłem dzięki rządowi dobrej zmiany do zaostrzenia prawa karnego, że może sprawca trafi na 25 lat więzienia za takie przestępstwo. I już sądzę, że te zmiany miały swój prewencyjny efekt w tej postaci, że polskie państwo ściąga teraz znacznie więcej podatków VAT-owskich. Znaczy w tym sensie nie tylko ściąga, ale mniej tracimy poprzez właśnie te wyłudzenia, bo niektórzy przestępcy myślą racjonalnie. Oni po prostu ocenili, że nie opłaca się podejmować takiego ryzyka i trafić na 25 lat za kratki. Więc to, co zamierzam zrobić, jeżeli chodzi o inne tego rodzaju wielkie afery gospodarcze, to również jest już gotowy projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości wprowadzenia zaostrzenia odpowiedzialności karnej. Może nie takie, jak jest w Stanach Zjednoczonych, tam można 100 lat iść do więzienia za tego rodzaju przestępstwa, prawda, jak ta sprawa Madoffa i tak dalej, aż tak daleko nie idę, ale żeby te kary były na tyle dolegliwe, aby zniechęcały sprawców do popełnienia tych przestępstw, a jeżeli już prokuratura, organa ścigania, policja rozbije taką grupę, to żeby zachęcały do złamania solidarności, dosypania i oddania pieniędzy, które zostały ukradzione. Bo najważniejsze jest odzyskać te pieniądze ukradzione. Więc dlatego jest kodeks karny, projekt kodeksu karnego gotowy. Mam nadzieję, niedługo go przedstawimy na rząd. I tam też będzie afera, wielka afera gospodarcza, tego, że karą do 25 lat pozbawienia wolności, a nie jak teraz jest od 2 do 12 i w zasadzie często są kary w tak zwanych zawiasach. Tutaj to będzie niemożliwe, bo dolny próg kary to będzie 5 lat pozbawienia wolności. A więc będzie taki sprawca trafiał zawsze za kratki.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Witam pana prokuratora.
Kogo witamy i skąd telefon?
Pana Ziobrę i ojca prowadzącego.
Czy możemy pana imię poznać?
Zbigniew z Gdańska.
Bardzo proszę, panie Zbigniewie.
Zbigniew z Gdańska.
Panie Zbigniewie, telewizor należy przyciszyć, bo nam przeszkadza i rozmawiamy tylko przez telefon. Bardzo proszę.
Wyłączyłem. Panie ministrze, panie prokuratorze generalny, jak ja pana widzę, to jest miód na serce. I ci, co oglądają pana, to wie pan, co pan jest ostoją sprawiedliwości. Pan wskrzesza to, co sędziowie, prokuratorzy tak zapaskudzili. Ja 3 lata, powiem panu tak krótko, nie będę rozwlekał, 3 lata walczę z wymiarem sprawiedliwości. Pan sobie wyobraża, pobił mnie policjant 9 kwietnia 2014 roku. Był pod wpływem odurzenia silnego. Zostawił samochód, przechodziłem przez ulicę, ja mam 73 lata. Cofnął się, proszę pana, zajechał, zostawił samochód i maltretował. Nie leżałem w szpitalu, proszę pana, szpital wystąpił do prokuratury. Pierwsze przesłuchania to pani Kijanko miała, znana przecież jest z różnych wyroków, prawda, odesłała do Kościerzyny, żeby nie było jakichś jakichś tutaj dodatkowych koligacji. I tam pan Duszyński w kościerze nie trzymał 8 miesięcy. Pisałem do pana Seremeta po 4 miesiącach, bo było mu pana Duszyńskiego, nie chciał przekazać na wokandę. Później drugi raz do pana Seremeta pisałem prokuratora. No, pojechał po nich i do sądu, proszę pana. A przełożony Robert Przybysz, tego milicjanta, proszę pana, zatrudnił sędziów sądu, żeby u mnie znaleźć jakąś winę, chociaż krztę jakiejś winy, żeby ocalić tego milicjanta. A ten milicjant alkoholik, bo robiłem dochodzenie, bo jestem tu w różnych, proszę pana, klubach, stowarzyszeniach, w związkach kompatantem Rzeczypospolitej. I proszę pana, pan sobie wyobraża, panie ministrze, tą sprawę pan zna, bo ja pisałem. Na końcu, na czwartym miejscu znalazł po 2 miesiącach panią prokurator Ewę Leśniewską, która mnie oskarżyła, że ja napadłem na policjantów. I biłem ich jednego po karku, a drugiego po... Ja panu wysłałem te oskarżenie. Zresztą pierwsze wysłałem do pana Marka Biernackiego, ale znamy się dobrze, byliśmy w opozycji, ale wie pan, ten pan Marek Biernacki to tyle wart, co funt kłaków, proszę pana. No i proszę pana, i sędzia przejął, bo to artykuł 222, pan Andrzej Wojtaszko. Panie ministrze, gdyby pan słyszał tego sędziego, zachowywał się jak SS-man, proszę pana, jak harbowy. I mimo że miałem kolegów, koleżanki z Klubu Gazety Polskiej, ludzie o wyższym wykształceniu, dziennikarze, to jakby mózg miał wyłączony, proszę pana. Tym przestępcom z dzióbków spijał, a mnie, proszę pana, tak orał, że coś niesamowitego. Na pierwszej wokandzie, proszę pana, świadek zeznał uczciwie, jak było, to on podał, proszę pana, protokolantowi co innego za pulpitem tego swojego telewizorka, czy jak to się tam nazywa. Proszę pana, ja zobaczyłem w dokumentach, że tam jest zupełnie co innego. Napisałem sprostowanie. Mnie prowadzili początkowo tutaj prawnicy z Solidarności, bo jestem w regionie Solidarności. Mamy dobrych tutaj prawników. No i proszę pana, wstaje i mówi, że nie ma, umarza, że odstępuje od wyroku. Ale daje 200 zł nie na wiązki. Ja mówię, panie sędzio, po co na wiązka, jeśli ja nie mam tu krztywiny. Ale wie pan, wnusza siłą mi, proszę pana, że rozłoży to pan po 20 zł i tak dalej. Ja mam niższą emeryturę, ale to nieważne. Proszę pana, i wychodzimy, a on wpisuje winny. Czy pan sobie zdaje sprawę, panie ministrze, z takiego czegoś? No ja się wściekłem. No pisałem początkowo do poprzedniego rządu, ale poprzedni rząd to tyle bardzo funt kłaków. Dopiero jak przyszedł rząd na sprawiedliwości, do pana napisałem. I teraz jest proces przeciw tej prokuratorce. 1 lutego była pierwsza sprawa. Proszę pana, nie przyszli żaden z nich i przeciw temu sędziemu, bo to dzięki panu, bo pan to, ja napisałem pismo i pan podejrzewa, że to jest przestępstwo i polecił prokuratorze przeprowadzić ten proces. Teraz była 22, to już ta starsza sędzina nie chciała, dała młodszą. No i byłem to 22 marca. Do tej pory mówiła, że uzasadnienie przyjdzie, nie ma żadnego uzasadnienia. Proszę pan, ja się domagam ukarania. Panie ministrze, na końcu chcę powiedzieć.
Ostatnie zdanie, panie Zbigniewie.
W wymiarze sprawiedliwości się dzieje. Panie ministrze, to panu chyba się w głowie nie mieści, proszę pan. To jest coś, co no jeszcze ja nie słyszałem przez 73 lata, jak żyję, żeby takie coś było. I ja bym bardzo na końcu prosił, żeby pan jest za bardzo delikatny, za miękki. My jeździmy do Orbana tam na poparcie z klubem, to proszę pana, Orban tam zrobił porządek taki, że dziury się posypały.
Tak. Panie Zbigniewie, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Kolejny głos, panie ministrze, no i wołanie o sprawiedliwość, o ten przecież jakże ważny wymiar naszego funkcjonowania w państwie polskim.
Tak, tu kilka kwestii zechciał pan poruszyć. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję za te słowa, mogłem powiedzieć komplementy pod moim adresem, one są bardzo, bardzo przesadzone. Jestem pokornym sługą Rzeczpospolitej na tym swoim miejscu i robię to, co potrafię, ale są zapewne tacy, którzy potrafiły to robić jeszcze lepiej. Ja potrafię tak robić i to, co umiem najlepiej. Natomiast chciałbym na wstępie jakby wyjaśnić sprawę. Cieszę się, że pana interwencja czy pana skarga spotkała się z właściwą reakcją, interwencją, ale chciałbym też jakby przypisać tutaj zasługę innym, którzy tą interwencję rzetelnie potraktowali dla pana. Dlatego, że do mnie jako do ministra sprawiedliwości przychodzą tysiące skarg. I z punktu widzenia moich licznych obowiązków i zadań, jakie wykonuję, to nie jest tak, że ja czytam, jestem w stanie przeczytać każdą sprawę. Więc to zrobili, nawet sięgnę w takim razie kto i podziękuję. Również współpracujący ze mną funkcjonariusze. Tam też są różni ludzie, ale są też ludzie, którzy postępują bardzo przyzwoicie i cieszę się, że pana jakby doświadczenie potwierdza, że tam się też zmienia jakość pracy, bo tego od nich wymagam właśnie, aby potraktowali każdą skargę w sposób rzetelny. Nie wiem, czy zawsze tak jest, czy to się udaje, ale mam nadzieję, że to jest częściej niż miało miejsce wcześniej. Więc to druga sprawa. Więc to jest zasługa kogoś z tych pracowników, któremu podziękuję osobiście, sięgając do pana nazwiska i z pana sprawą się w ten sposób będę mógł osobiście zapoznać. Trzecia sprawa to jest kwestia tego, co pan doświadcza w sądzie, czyli zderzenia z ludźmi, którzy, jak rozumiem, według pana definicji, jeśli oczywiście przyjmuję teraz pana relację za zgodną z rzeczywistością i opieram się tylko i wyłącznie na niej, którzy mają pewną pozycję w strukturach organów ścigania, mają pewne przełożenia, czy kontakty z ludźmi w sądzie czy w prokuraturze, mogą wykorzystywać tą pozycję przeciwko człowiekowi, no, który jest takiego wsparcia i takiej możliwości pozbawiony. No i to jest właśnie patologia, jeśli tak jest. Dlatego, że sąd powinien być sądem bezstronnym i obiektywnym. I właśnie po to też zmieniamy sądownictwo, aby wszelkie przykłady i przejawy, że ktoś może dotrzeć do sędziego, czy to osoba mająca jakąś, pełniąca jakąś ważną funkcję w danym środowisku, czy też mając duże pieniądze, czy też jakieś inne wpływy, żeby tego rodzaju oddziaływanie na sąd było niemożliwe, żeby sędzia czuł się sędzią właśnie bezstronny, obiektywny i sprawiedliwym. Sędzią, który jest sługą pokornym prawa i chce rozstrzygać dla obywateli. A do tego jeszcze to, co pan był uprzejmy podniósł, to jest kwestia stosunku i kultury zachowania. Sam, muszę panu powiedzieć, współczuję panu i rozumiem pana gorycz, bo sam miałem okazję doświadczyć arogancji sędziów i to było dla mnie taki dopust Boży, można powiedzieć, i rzecz, która była mi potrzebna jako minister sprawiedliwości, bo teraz bardziej rozumiem też ludzi, którzy na to się skarżą. Bo nie uwierzyłbym, gdybym nie zobaczył, jak potrafią być niektórzy sędziowie aroganccy. Nie chcę użyć mocniejszych słów, a przydałoby się, jak traktować ludzi, którym powinni służyć i się świecić przykładem jak śmieci de facto, prawda? Więc pana doświadczenie, które pan opisuje, jest bardzo realistyczne w tym sensie, że sam widziałem tego rodzaju sytuacje i po to zmieniamy, po to chcę zmienić system sprawiedliwości. Sądownictwo dyscyplinarne to jest niezwykle ważne, by takie postawy wyeliminować z sądownictwa, by ktoś, kto zachowuje się tak arogancko, chamsko, brutalnie wobec człowieka, który trafia przed wymiar sprawiedliwości, ma prawo z samego tego tytułu, że trafia do sądu, by zestresowany, spięty, nawet emocjonalnie bardziej się zareagować, żeby ten ktoś mógł z właściwą empatią i powagą reprezentować majestat państwa, a nie pokazywać swoje kompleksy, władzę i upokarzać ludzi, którzy przed ten sąd trafiają. I to możemy zmienić. I dlatego potrzebna jest ta zmiana Krajowej Rady Sądownictwa, bo ona jest związana z kolejną propozycją, którą przedstawię. Mianowicie będę chciał zmienić zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, powołać sądy dyscyplinarne, ale bardzo jest ważne, aby tam trafili ludzie przyzwoici, aby tam trafili sędziowie, którzy nie będą się kierować korporacyjnym myśleniem i właśnie taką postawą, że kruk krukowi oka nie wykole, że będą chcieli eliminować czarne owce z zawodu, ale nie organem, który wyłania będzie tych sędziów, będzie Krajowa Rada Sądownictwa. Jeśli to będzie dalej taki sam skład, jak jest teraz, i będą podobni im, to nic się nie zmieni. To będą pozorne zmiany, to będzie pudrowanie problemu. A mnie zależy na tym, że tam trafili tacy sędziowie, którzy w imię interesu i społecznego, ale też w imię interesu najlepiej pojętego samych sędziów, tych przyzwoitych, rzetelnych sędziów, których też przecież nie brakuje, też są, będą wybierać ludzi, którzy będą stać na straży wysokich standardów w sądownictwie i eliminować te czarne owce i takie postawy karać, by je usunąć, by sędzia nie mógł sobie pozwalać na tego rodzaju arogancji, takie zachowania wobec ludzi, jak pan był uprzejmy przed chwilą opisać.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam. Halo? Halo, halo, czy my się słyszymy?
Halo, halo.
Tak, kogo witamy? Skąd telefon?
Stanisław ze Śląska.
Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Gorąco pozdrawiam księdza Piotra i pana prokuratora i ministra sprawiedliwości. My mamy taką jedną sprawę. Z prośbą się zwracamy do pana prokuratora. Sprawa trwa od 2007 roku, od chwili wejścia Platformy do władzy. Podam tylko dwa przykłady, które mówią, potrafią wyjaśnić całą sprawę. Sędziowie, prezesi sądów, na zlecenia z zewnątrz osób trzecich wystawiają dokumenty, które poświadczają nieprawdę, wystawiają pozwy, podpisują nazwiskami rzekomych składających pozwy. Nie doręczają zawiadomień o posiedzeniach, wezwań do sądu, nie doręczają postanowień posiedzeń, tych wyroków ogłaszanych w tym i obciążają poszkodowanych na rzecz ludzi, którzy z urzędu mają pokryć koszty sądowe kosztami tych, którzy zostali poszkodowani przez sąd. Zwracaliśmy się wielokrotnie do pana prokuratora, ale wszystkie skargi w trybie odwoławczym zostawały przejęte przez dyrektorów departamentów, dyrektorów, wicedyrektorów i wszystkie spływały z powrotem do samego dołu. Ja tylko przeczytam panu prokuratorowi odpowiedź. Nie będę wymieniał nazwiska, ale to jest wicedyrektor departamentu, pani Iwona Eł. Pisze tak. Bo my zwróciliśmy się do pana prokuratora, aby wydał polecenie objęcia nadzorem służbowym całej tej sprawy. A pani pisze tak, że powiadomienie przez ministra sprawiedliwości, prezesa Rady Ministrów, prezydenta RP, prezydent Sejmu i szefa CBA o skali patologii, która jest znana ministerstwu od 2010 roku, brak jest podstaw do uwzględnienia wniosku. Następnie ta sama pani pisze, że w przypadku posiadania wiarygodnych informacji o popełnieniu przestępstwa winien pan zgłosić ten fakt właściwym organom ścigania. A co na to paragraf 304, artykuł 304, paragraf 1-2, w którym pani Iwona, która się zorientowała, że są niepodważalne naruszenia postępowania procesowego, łamania prawa, zmiana treści ustaw, to jest zobowiązana do powiadomienia prokuratora, bo każdy ma obowiązek, który się o tym dowie. Mało tego, sędzia wystawia testament bez spadkodawców na sali. Zaocznie, wszystko się dzieje zaocznie. I bardzo prosimy pana prokuratora o interwencję. No nie chcę podawać więcej szczegółów, bo i czas nie ten i chodzi o to, żeby jak najszybciej pan prokurator był uprzejmy zająć się sprawą. To jest niewiarygodne. Łamanie przepisów, obraza przepisów i w ogóle państwo, demokratyczne państwo prawa nie funkcjonuje. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję i
przesłał dokumenty.
Proszę o...
Panie Stanisławie, ja mam tylko prośbę gorącą, aby poza anteną pozostawić swój numer telefonu, jeżeli mógłby pan to uczynić, dobrze?
Dobrze, no to czekam, ja.
Tak, a panie ministrze, bardzo proszę.
Tak, no, drodzy państwo, do Ministerstwa Sprawiedliwości wpływa każdego dnia kilkaset skarg ze strony ludzi, którzy w bardzo wielu wypadkach mają słuszne racje, aby takie skargi skierować. Niektóre z nich trafiają na, bo to zajmuje się tym bardzo wiele osób. I niektóre z nich trafiają do właśnie ludzi, którzy dokonują rzetelnej analizy, tak jak to wcześniejszy przypadek miał miejsce, nadają temu dalszy bieg, no ale może też się zdarzyć przypadek, że jest tak, jak opisał pan w tej historii. Ja oczywiście nie chcę przesądzać, jak jest, ja muszę z tym się zmierzyć, ale tutaj rozumiem, że pan zostawił numer telefonu i zostanie to ustalone. Są też sytuacje, w których sprawy, bo prawo niestety rządzi się też pewnymi regułami, na przykład zakłada przedawnienia pewnych zdarzeń, tak? Może jest słuszna krzywda, ale upłynął na przykład 5-letni okres zdarzenia. Platforma w przypadku na przykład spraw karnych, ale przedawnienia są też w przypadku, czy też jest w innych gałęzi prawa, Platforma bardzo skróciła okresy przedawnień. Wiele zdarzeń, krzywd ludzkich, które rzeczywiście zdarzyły się w okresie rządu Platformy i które należałoby wyjaśnić, nie można z mocy prawa już badać, dlatego że okres przedawnienia minął, a organa ścigania są zobowiązane z urzędów w sprawach karnych umarzać postępowanie, nie prowadzić je wtedy, kiedy już sprawa jest przedawniona. Tego czasami rozgoryczona osoba nie jest w stanie przyjąć i ma słuszne powody czuć niezadowolenie. Ja nie twierdzę, że tak jest oczywiście w tym przypadku, bo z pana relacji wynikało, że to jest inna historia. Natomiast proszę pamiętać o tym, że najważniejsi są ludzie, tak jak powiedziałem na samym początku. I my też największy problem mamy z ludźmi. Ja też mam największy problem z ludźmi. Bo takich ludzi, do których mam zaufanie, którzy ze mną pracują i na których mogę w pełni polegać. Ja nie deprecjonuję teraz tych osób, które tu były wymienione, bo nie znam tego do końca przypadku, zbadamy go. Nie ma tak wiele. My teraz podejmujemy trud zmiany zasad szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów, aby podnieść standardy profesjonalne, które ci ludzie jakby gwarantują, kiedy ukończą tą szkołę i kiedy będą wchodzić do zawodu, tak abyśmy mogli tym ludziom też powierzać zadania z przekonaniem, że one będą rzetelnie załatwiane i rozstrzygane. Ale to jest pewien proces. W niemałym stopniu, bo to są fakty, nie będę tego przed Państwem ukrywać, w ministerstwach, w urzędach pracują ci sami ludzie, którzy pracowali też wcześniej. Jest tylko zmiana kierownictwa, zmiana pewnych osób, które przyszły wraz z nami, zmiana dyrektorów niektórych departamentów, czasami też i pracowników, czy powołanie zespołów. Jakąś część ludzi mi wprowadzili. Proszę sobie wyobrazić zmianę w prokuraturze. No przecież jest kilkaset prokuratur. Żeby zmienić prokuraturę, musimy kierownictwa ustawić w tych prokuraturach, których musimy mieć zaufania. Następnie kierownictwa są ich zastępcy. Później muszą być prokuratorzy, referenci do śledztw. To jest armia ludzi. To nie jest tak, że my przyszliśmy i od razu dokonamy pełnej zmiany składu osobowego poszczególnych instytucji, która zagwarantuje natychmiastowe podniesienie standardów etycznych i profesjonalnych. To jest tak, że my od tych ludzi, którzy do tej pory byli, wymagamy czegoś więcej niż to miało miejsce wcześniej. Egzekwujemy też odpowiedzialność, jak dochodzi na przykład do ludzkiej krzywdy i to do nas dociera. To ja bardzo często wszczynam postępowanie dyscyplinarne wielokrotnie wcześniej wobec sędziów czy wobec prokuratorów, jeżeli oni lekceważą sprawy ludzi. Tak? I ja to robię. Tego moi poprzednicy nie robili. Natomiast najważniejsze jest ukształtowanie tak kadr profesjonalnych działających w organach ścigania wymiaru sprawiedliwości, żeby nie było potrzebne wszczynanie postępowań dyscyplinarnych, żeby ci ludzie jakby mieli tą wewnętrzną potrzebę, prawda, rzetelnego, uczciwego, empatycznego potraktowania każdego przypadku i też skargi ludzi. Ale jedna, dwie czy 10 osób, które pracują w ministerstwie, czy kilkanaście osób, które ze mną przyszły do ministerstwa, nie są w stanie oczywiście tego wszystkiego objąć, więc tymi sprawami zajmują się też poprzedni urzędnicy, ale mają wyznaczone przez nas zadanie. Jeżeli dochodzi do mnie, że są nieprawidłowości, że ludzie są lekceważeni, to ja podejmuję wówczas decyzję i zwalniam takie osoby. Natomiast no, to jest proces, który będzie trwał. Jestem przekonany, że poprawiamy tą sytuację, że no, tak jak podawałem na większych przykładach, choćby sprawy śledztw związanych z nieruchomościami warszawskimi, z ogromnymi krzywdami ludzi. My wymagamy od prokuratorów, aby takie sprawy były prowadzone, często od tych samych prokuratorów, którzy kiedyś się nimi nie zajmowali. W sprawach jaskrawych wszczynam postępowanie dyscyplinarne i karne wobec prokuratorów. Ale proces wymiany kadry w polskich urzędach, instytucjach, też wymiaru sprawiedliwości, to jest sprawa, która wymaga lat. I nie możemy tutaj udawać, że coś się zmieni z dnia na dzień. Jestem przekonany, że ta dobra zmiana, która trwa, będzie postępować i będzie coraz więcej przypadków takich, jak ten telefon poprzedniego pana z Gdańska, którzy będą zauważywać i zmianę jakości w ich obsłudze w stosunku do nich. Jestem przekonany, że te zmiany systemowe, które teraz wprowadzam, czyli zmiana KRS-u, później zmiana ustawy o sądach powszechnych, zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym, spowoduje, że Polacy będą mieli znacznie mniej tego rodzaju przykrych doświadczeń w sądach, jak właśnie okazanie brak szacunku, arogancji, potraktowania człowieka wbrew takiej ludzkiej godności. I temu to wszystko służy, do tego celu zmierza. Ale to jest pewien proces, który trwa. To się nie stanie z dnia na dzień. Ten proces będzie zmierzał do celu, aż ten cel osiągniemy w takim zakresie, że będziemy mogli powiedzieć, że zwyciężyliśmy w imię właśnie tych ideałów sprawiedliwości, uczciwości, rzetelnego traktowania ludzi przed sądami, czy w ogóle przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Panie ministrze, nasze spotkanie dobiega końca. Dziękuję serdecznie za przybycie do studia Telewizji Trwam, za podjęcie także rozmów z naszymi widzami. Nade wszystko życzymy tego, aby dla Polski jak najwięcej dobra udało się panu i rządowi zrobić.
Bardzo, bardzo dziękuję ojcu za te życzenia. One są bardzo potrzebne. Dziękuję też za modlitwę, która nas bardzo wspiera, bo mamy przeciwności różne i ta modlitwa jest niezwykle ważna i chciałbym życzyć państwu, bo wcześniej pewnie nie będę być może miał okazji w związku ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego, by zmartwychwstały Jezus Chrystus dawał nam wszystkim siłę w życiu codziennym, w życiu prywatnym i też w życiu zawodowym do mierzenia się z przeciwnościami, bo dobro zwycięża ostatecznie zło, tylko trzeba trwać w tym tej dobrej drodze i myśleć, być skoncentrowany na tych dobrych wartościach. Jestem przekonany, że z Panem Bogiem będziemy podążać w właściwym kierunku i ostatecznie osiągniemy te cele, które są dla nas ważne.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Drodzy państwo, kończymy rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania, wymiar sprawiedliwości w działaniach rządu. Gościem naszego spotkania był pan minister Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Raz jeszcze dziękuję, panie ministrze. Raz jeszcze dziękuję państwu.